Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Jacek Domański i ksiądz Tadeusz Cieślak.
W Watykanie trwa konferencja Papieskiej Akademii Nauk Społecznych o problemie handlu żywym towarem. Temat ten zaproponował osobiście Ojciec Święty.
Do budowania mostów międzyludzkich, mimo istniejących trudności, zachęcił Kościół w Pakistanie prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Kościół obchodzi Dzień Zaduszny.
Witamy 2 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Handel ludźmi, współczesne niewolnictwo – to temat konferencji trwającej w Watykanie. Zorganizowała ją Papieska Akademia Nauk Społecznych wspólnie z Międzynarodową Federacją Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich. Dane o zjawisku handlu żywym towarem są wstrząsające. Co roku około 2 milionów osób jest przedmiotem takiego handlu w celach seksualnych. Liczne są też ofiary sprzedaży ludzkich organów do przeszczepów, powiedział Radiu Watykańskiemu kanclerz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Biskup Marcelo Sanchez Sorondo, który jest Argentyńczykiem, wyjawił także, iż temat obecnej konferencji zaproponował sam papież.
Wszystko zaczęło się od Ojca Świętego, który już znał te problemy. Zaraz po wyborze przyjął on nas z Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Dziękując mu za to listem, zapytaliśmy, czy chce, byśmy się zajęli jakimś szczególnym tematem. A on od razu odpisał: Marcello, chcę, byście podjęli problem nowych form niewolnictwa i handlu ludźmi, w tym także sprawę sprzedaży ludzkich organów do przeszczepów. Wtedy Akademia zaczęła pracę. Chcemy dać konkretne wskazania. Uczestników konferencji poprosiliśmy o przysłanie już wcześniej propozycji, które teraz oceniamy. Trzeba wyrazić uznanie papieżowi. W Akademii dyskutowaliśmy o sprawach trochę abstrakcyjnych, a on ze swą wrażliwością sprowadził nas do konkretnej rzeczywistości globalizacji, która ma straszne aspekty, w tym obojętność. Ludzi się sprzedaje i nikogo nie obchodzi osoba, ale ważne są tylko pieniądze. Zarabia się na ludziach jak niegdyś na niewolnictwie, a w pewnym sensie nawet jeszcze gorzej, zwłaszcza gdy chodzi o wykorzystywanie seksualne, w tym i dzieci, tak dziewczynek, jak i chłopców. To jedna z największych tragedii zglobalizowanego świata, razem z imigracją, czego skutki widzieliśmy w Lampedusie.
Ojciec Święty, który jest inspiratorem tematyki obecnej konferencji Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, spotkał się z jej uczestnikami w Domu Świętej Marty. Natomiast w popołudniowym programie Franciszka znalazła się tradycyjna wizyta prywatna w grotach watykańskich pod Bazyliką Świętego Piotra z modlitwą przy grobach pochowanych tam papieży.
Ziemia Święta to nie jest tylko miejsce pielgrzymek wyznawców religii monoteistycznych. To także obszar nieustannych konfliktów i wojen. Jednym ze skutków tych działań są pola minowe tworzone przez dziesiątki lat w sąsiedztwie miejsc nawiedzanych przez pielgrzymów.
Przebywający w Ziemi Świętej kardynał Peter Turkson został zaproszony przez przewodniczącą organizacji Korzenie Pokoju Heidi Kühn do zapoznania się z realizowanym tam projektem Winorośle za miny. Jego celem jest rozminowywanie terenów na tym obszarze i przeznaczanie ich pod uprawy rolne, głównie winnice, sady oliwkowe i pomarańczowe. Inicjatywa ma na celu zarówno odbudowę lokalnych wspólnot, jak i miejscowej gospodarki.
Przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax wraz z grupą zwierzchników religijnych zapoznał się ze skutkami używania na tym terenie min przeciwpiechotnych. Odwiedził konkretne miejsca dobitnie o tym świadczące, w tym tereny nad Jordanem, w często odwiedzanym przez pielgrzymów tradycyjnym miejscu chrztu Chrystusa. Miny przeciwpiechotne zostały tam rozmieszczone wzdłuż drogi. Warto dodać, że znaczna część terenów objętych projektem Winorośle za miny to ważne miejsca dla wyznawców 3 religii monoteistycznych – chrześcijan, Żydów i muzułmanów.
Niezależnie od trudności, jakich doświadczają mniejszości religijne w Pakistanie, Kościół zawsze powołany jest do budowania mostów, a nie murów. Mówił o tym kardynał Fernando Filoni do biskupów tego środkowoazjatyckiego kraju. Spotkanie z episkopatem należało do głównych punktów zakończonej dzisiaj wizyty prefekta Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów w Pakistanie.
Wśród wspomnianych trudności włoski purpurat wymienił problemy co do pokojowego współistnienia z muzułmańską większością oraz naruszanie praw człowieka, szczególnie wolności sumienia i wyznania. Z drugiej strony ostrzegł przed pokusą prozelityzmu w kościelnej misji. Zachowanie należytej równowagi między głoszeniem Ewangelii a wolnością sumienia nie jest łatwe, jednak należy pamiętać, że obok samej akcji misyjnej działa również Boża łaska, stwierdził kardynał Filoni. Wskazał, że dowodem tego jest społeczna rola, jaką spełnia Kościół katolicki w Pakistanie, opierając się w pełni na własnych zasobach ludzkich. Ta samodzielność została niejako przypieczętowana krwią męczenników, ofiar ekstremizmu i fanatyzmu narosłego w ostatnich dziesięcioleciach. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów podał tu przykład Shahabaza Bhattiego, pakistańskiego polityka, który, jak stwierdził, przelał swoją krew za wiarę i umarł za pokój.
Przez ostatnie 13 lat obecność nuncjusza apostolskiego w Kuwejcie pomogła w pogłębieniu wzajemnego poznania i zrozumienia między chrześcijanami i muzułmanami. Taką opinię arcybiskup Giovanni Angelo Becciu wyraził tam podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby nuncjatury. Substytut w watykańskim sekretariacie stanu podkreślił na inauguracji placówki, że w tym właśnie regionie liczba chrześcijan ustawicznie rośnie.
Nowa siedziba została otwarta w 45. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Kuwejtem. Stosowne dokumenty podpisano 21 października 1968 roku. Na stałe jednak nuncjusz rezyduje w tym kraju dopiero od stycznia 2000 roku. Watykańska placówka dyplomatyczna swoim zasięgiem obejmuje cały Półwysep Arabski. Poza Kuwejtem Stolica Apostolska utrzymuje w tym regionie stosunki dyplomatyczne także z Jemenem, Królestwem Bahrajnu, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Kolejny kościół padł ofiarą religijno-politycznego fanatyzmu w Egipcie. Wczoraj grupa studentów, zwolenników zdelegalizowanego Bractwa Muzułmańskiego zaatakowała koptyjską świątynię w kairskiej dzielnicy Zaitun. Napastnicy przyszli z pobliskiego meczetu po piątkowych modlitwach i starli się z chrześcijańską młodzieżą, która zapobiegła ich wdarciu się do kościoła, uważanego za sanktuarium objawień maryjnych. Na szczęście skończyło się tylko na bijatyce, zerwaniu z budynku chrześcijańskiego transparentu i wymalowaniu na murach obraźliwych napisów. Agencja Asia News przypomniała, że podobny incydent w Al-Warraq spowodował przed 2 tygodniami śmierć 5 osób.
Kościół Matki Bożej w Zaitun leży blisko meczetu uczęszczanego przez ekstremistów. Jak mówią świadkowie, praktycznie w każdy piątek po południowych modlitwach grupy muzułmanów urządzają tam swoiste seanse nienawiści, wznosząc okrzyki przeciwko wyznawcom Chrystusa, patriarsze koptyjskiemu i wojsku. Stąd kościelne władze zamykają świątynię na czas przechodzenia pochodów islamistów.
Wieczornej mszy uroczystości Wszystkich Świętych w moskiewskiej katedrze katolickiej przewodniczył kardynał Paul Popar. Przebywający w Moskwie francuski purpurat liczy obecnie 83 lata i stał niegdyś na czele papieskich rad kultury i do spraw dialogu międzyreligijnego.
Uroczystość Wszystkich Świętych obchodzona jest w Rosji w dzień powszedni, dlatego główne uroczystości katolicy rosyjscy mogą przeżywać w godzinach wieczornych. W tradycji rosyjskiej pięknym zwyczajem jest wspominanie wydarzeń z życia zmarłych. Nie ma tradycji stypy, ale uczty wspominkowej. W ten zwyczaj wpisał się zasłużony purpurat, który za wielki zaszczyt uważa możliwość bliskiej współpracy z błogosławionym Janem XXIII i błogosławionym Janem Pawłem II. W homilii wygłoszonej na mszy świętej, której przewodniczył, opowiedział o swoich doświadczeniach i przywileju, jakim Bóg go obdarzył, bycia najbliższym współpracownikiem papieży, będących już w niebie. Dzięki kontaktom z błogosławionymi, a niedługo świętymi papieżami, kardynał Popar zobaczył, że świętość może być obecna już tu na ziemi, w doskonałym przeżyciu swojego człowieczeństwa, nie oddalona gdzieś za chmurami, ale istniejąca wśród nas. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy, Wojciech Reiter.
Katolicy Wietnamu nie zapominają o swych współwyznawcach z prowincji Nghệ An na północy kraju, skazanych niedawno za rzekome zakłócanie porządku publicznego. W obronie Ngo Van Hoi i Nguyena Van Hai z wyrokami 7 i 6 miesięcy pozbawienia wolności wystąpiły władze kościelne.
Diecezja Win wydała w tej sprawie specjalny komunikat, wskazując na liczne nieprawidłowości procesowe i powszechne przekonanie o niesprawiedliwości wyroku. Opinia publiczna jest przekonana, że tego rodzaju przypadki są wykorzystywane przez rząd. Skazuje się niewinnych obywateli, by przykryć urzędnicze afery, czytamy w komunikacie. Tę opinię potwierdzają pogłoski, że obu skazanych katolików czeka kolejny proces pod jeszcze poważniejszymi zarzutami.
Ten międzynarodowy spór może mieć poważne konsekwencje. Wzywam wszystkich podejmujących decyzje w tej sprawie do przyjęcia rozwiązań dyplomatycznych, które służyłyby dobru regionu i jego rozwojowi. Taką opinię wyraził arcybiskup José Luis Escobar Alas w kwestii sporu terytorialnego między Salwadorem a Hondurasem. Dotyczy on wyspy Conejo na Pacyfiku. metropolita stolicy Salwadoru, wezwał obydwa państwa do pokojowego zażegnania obecnego napięcia.
Arcybiskup miasta San Salvador dodał, że o wiele korzystniejszą rzeczą niż toczenie sporu terytorialnego byłoby podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwoju wyspy. W tej strefie zatoki, gdzie Nikaragua, Honduras i Salwador tak blisko ze sobą sąsiadują, powinno się osiągać wspólne korzyści i rozwijać współpracę, byśmy w ten sposób wszyscy byli zwycięzcami, precyzował hierarcha.
Wysepka Conejo, którą toczy się spór, to obszar zaledwie około 50 hektarów. Konflikt o dominację nad nią między Salwadorem i Hondurasem ujawnił się już po raz kolejny po tym, jak pojawiło się tam we wrześniu honduraskie wojsko. Od tego czasu rozpoczęła się ostra kampania dyplomatyczna, w której obydwie strony zadeklarowały, że wysepka jest integralną częścią każdego z tych krajów.
W Madrycie zakończyło się spotkanie Europejskiej Konferencji Redemptorystów. Dyskutowano m.in. o sytuacji zgromadzenia w Europie, o nowych wyzwaniach misyjnych i o międzynarodowych wspólnotach zakonnych.
Podczas spotkania w Madrycie poruszono m.in. takie kwestie jak dalsza restrukturyzacja zgromadzenia, tworzenie wspólnot międzynarodowych, duszpasterstwo młodzieży oraz przyjęto projekt otwarcia nowej misji w Albanii. Jednym z problemów jest wysoki wiek redemptorystów, a także brak powołań, szczególnie w Europie Zachodniej. Konferencja Redemptorystów Europy została utworzona przez ostatnią kapitułę generalną zgromadzenia. W jej skład wchodzą wszystkie jednostki zgromadzenia od Portugalii po Rosję i Kazachstan. Łącznie należy do niej ponad 1500 redemptorystów, którzy żyją w 185 wspólnotach w 22 krajach. Najliczniejszą grupę stanowią Polacy. Wśród licznej polskiej delegacji był m.in. prowincjał Janusz Sok oraz Andrzej Wodka, który stoi na czele Akademii Alfonzjańskiej w Rzymie. Ważnym punktem była msza dziękczynna za beatyfikację 6 redemptorystów, którzy zginęli za wiarę podczas prześladowania religijnego w okresie hiszpańskiej wojny domowej. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kryptę w podziemiach jasnogórskiej kaplicy z cudownym obrazem Matki Bożej, gdzie przez kilka wieków chowani byli paulińscy mnisi, udostępniono na miesiąc pielgrzymom. Otwarcie krypty w Dniu Wszystkich Świętych ma wieloletnią tradycję. To jedyna w roku okazja, by nawiedzić to miejsce, jedno z najstarszych w sanktuarium.
Krypta prawdopodobnie powstała już w XV wieku. Znajdująca się nad nią kaplica Matki Bożej swój obecny kształt zawdzięcza przebudowie w XVII wieku. Od początku przeznaczona była do pochówku zakonników. Tu spoczął m.in. ojciec Augustyn Kordecki, bohaterski obrońca klasztoru z czasów potopu szwedzkiego. Nisz wykutych w skale jest tam 36. To ważna część historii sanktuarium i miejsce, gdzie przez modlitwę możemy wyrazić wdzięczność naszym poprzednikom, stróżom Jasnej Góry, zauważył ojciec Sebastian Matecki, podprzor klasztoru.
To jest jakiś szczególny czas, aby wyrazić naszą pamięć, wdzięczność tym, którzy posługiwali tutaj, którzy tu dopełnili swego życia, tu święcie służyli pielgrzymom przed obliczem Matki Bożej.
Od drugiej połowy ubiegłego wieku ciała zmarłych jasnogórskich mnichów grzebane są na częstochowskim cmentarzu Świętego Rocha. Otwarte dla pielgrzymów krypty w podziemiach kaplicy Matki Bożej nawiedzać można do końca listopada. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.